A teraz po godzinie 12 czeka nas ciekawy rok w polityce. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienne, krajowe, do Sejmu i Senatu. Według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej najlepszym kandydatem na premiera wśród polityków opozycji jest Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Szef Platformy Grzegorz Schetyna na czwartym miejscu za Robertem Biedroniem i Pawłem Kukizem. Czy czeka nas w tym roku poważna przebudowa sceny politycznej? Wojciech Chmielewski, zapraszam.
W środku dnia.
Wiele osób zastanawia się, co opozycja ma do zaproponowania, skoro notowania Grzegorza Schetyny są tak niskie. Czy partia rządząca cieszy się z takich sondaży? Na początek poseł Zbigniew Dolata z PiS-u.
Obserwujemy te działania. Pan redaktor wspomniał o sondażach dotyczących przywództwa po stronie opozycji i można powiedzieć, komentując wyniki tych sondaży, że na bezrybiu i ragryba, czy wśród ślepców jednooki jest królem. No, pan Kosiniak-Kamysz jest szefem partii, która balansuje na granicy progu wyborczego, gdzieś w granicach 5, 6 czy 4, 6%, więc to jest drobnica tak naprawdę parlamentarna i jeśli przywódca takiej mini partyjki jest utożsamiany czy uważany za potencjalnego premiera, no to świadczy o słabości opozycji, o słabości przede wszystkim oferty programowej, bo ja szczerze mówiąc absolutnie nie słyszałem właściwie żadnych propozycji programowych od przywódców partii opozycyjnych i być może stąd Polacy no, sceptycznie patrzą na te partie, które właściwie poza antypisem nic nie prezentują.
No i co na to poseł Platformy Obywatelskiej Waldy Dzikowski.
Sondaże bywają różne i w zależności od tego, jak pytania są zadawane, to różnie wygląda. W każdym bądź razie nie przypuszczam, żeby słabością Platformy Grzegorz Schetyna, ze względu na to, że opozycja, Platforma Obywatelska ma się dobrze, a ludzie różnie odbierają i wskazują swoje sympatie. Najważniejsze sympatie są zazwyczaj przy urnach wyborczych. Tam wtedy się okazuje, kto jest najlepszy. Jarosław Kaczyński nie cieszy się, bo powiedział, że jeżeli już mówimy o sondażach porównywalnym pod partią i antypartią, jakoś to ugrupowanie ma się dobrze. Znaczy, ja myślę, że jedna osoba nie decyduje, to jest sympatia do całego zespołu, do prezentacji programu i tak dalej. Lider jest oczywiście ważny, ale nie najważniejszy.
Posłuchajmy, co ma jeszcze do powiedzenia senator Jan Filip Libicki. Dziś jest w PSL-u, choć niedawno był właśnie w Platformie Obywatelskiej.
Mnie jako senatora PSL-u wynik tego sondażu cieszy bardzo. Oczywiście sondaż jest tylko sondażem. Nie powinno się wyciągać żadnych daleko idących wniosków z jednego sondażu, bo jakiś trend można wyciągać dopiero po kilku sondażach, więc to jest sondaż, który mnie cieszy. Ja mam podobnie dobre zdanie o panu prezesie Kosiniaku-Kamyszu, jak ci respondenci tego sondażu, ale nie wyciągałbym z tego daleko idących wniosków. Uważam, że programem opozycji na 2019 rok jest przede wszystkim wygrać wybory. A kto będzie potem tworzył rząd, kto będzie premierem, to jest kwestia realsza. Nie dzieliłbym tak zwanej skóry na niedźwiedziu. Na tym się trzeba skoncentrować, żeby szeroka koalicja opozycyjna wygrała wybory, a potem będziemy mówić o kandydatach do poszczególnych stanowisk. Choć ja oczywiście uważam, że pan prezes Kosiniak-Kamysz jest osobą, która ma wszelkie kwalifikacje i na premiera, i na prezydenta w przyszłości. Każdą z tych funkcji może pełnić i ma jeszcze jeden atut, którego wydaje mi się nie mają pozostali liderzy partii, wszelkich partii politycznych w Polsce. To znaczy jest stosunkowo młody, jest najmłodszym liderem partyjnym w Polsce, a ma już za sobą bogate doświadczenie rządowe.
No właśnie, czy rzeczywiście te postacie w polskiej polityce, liderzy mają jakiekolwiek znaczenie, czy oni ciągną za sobą listy wyborcze, czy jednak Polacy już w tej chwili głosują wyłącznie na szyld, albo Platforma Obywatelska, albo PiS. To jeszcze raz oddajmy głos posłowi Zbigniewowi Dolacie z Prawa i Sprawiedliwości.
No w Platformie ewidentnie widać kryzys przywództwa. To dostrzegają to również politycy Platformy w rozmowach kuluarowych. Bardzo często podkreślają, że no Schetyna nie jest przywódcą z prawdziwego zdarzenia, nie ma charyzmy, nie przedstawia właściwie żadnych propozycji. To jest chyba największy problem tej formacji, ale z drugiej strony też nie widać w tym ugrupowaniu nikogo, kto byłby od Schetyny lepszy, więc tutaj Platforma ma potężny problem, jeśli chodzi o liderów. Oni wszyscy się skompromitowali w ciągu 8 lat rządów, no i w tym czasie nikt z młodego pokolenia posłów czy senatorów tej partii nie wyrósł na takiego polityka, który miałby format lidera opozycji, więc pod tym względem akurat Platforma ma potężny problem, co nas nie martwi.
No ale trzeba przyznać, że w średniej sondażowej z ostatniego roku, czyli tych wszystkich sondaży liczonych rok do roku, Platforma Obywatelska akurat stopniowo chyba odzyskuje trochę na sile. W naszym studiu dr Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie w nowym roku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No właśnie, jak należy odczytywać ten sondaż Ibrisu? Czy Władysław Kosiniak-Kamysz to, że wygrał i to dosyć znacznie, 24%, Grzegorz Schetyna 10%, to znaczy, że Polacy, którzy widzieliby wśród kandydatów opozycji premiera, widzą właśnie kogoś spoza Platformy Obywatelskiej?
Przede wszystkim, jeżeli odczytujemy sondaże, to jeden sondaż niewiele mówi. Sondaże należy odczytywać, biorąc pod uwagę pewną tendencję na przestrzeni jakiegoś tam dłuższego okresu czasu. Czyli jeżeli przy tej samej metodologii regularnie robione są sondaże, to one coś mówią, że jednej partii rośnie, na przykład drugiej maleje. Jeśli chodzi o ten sondaż, tutaj często się mówi gdzieś tam w mediach, że to jest sondaż dotyczący lidera opozycji, no, to pytanie brzmiało, tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, kto byłby najlepszym premierem. No być może Polacy uznali, że chcieli mieć na premiera osobę taką merytoryczną, osobę, która też łagodzi konflikty, która potrafi zjednoczyć. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli na jesieni w wyborach parlamentarnych, wiadomo, nikt to nie przewidzi, PiS nie wygrałby, czyli opozycja by wygrała, to przecież nie wygra jedna partia, prawda? Więc myślę, że to jedno, niewiele jest rzeczy pewnych, ale raczej to, że będzie wymagana koalicja. A premierem może być także lider ugrupowania opozycyjnego. Zresztą często tym języczkiem uwagi właśnie może być ten, który ledwo przekroczy próg wyborczy, a będzie konieczny dla koalicji. Także być może tutaj zwrócono uwagę właśnie na pewne kompetencje zawodowe i jakieś osobowościowe lidera PSL-u, natomiast niekoniecznie ma być liderem całej opozycji, którym nie jest, oczywiście.
No kazus Waldemara Pawlaka może się powtórzyć.
Ta sama partia, oczywiście, Waldemar Pawlak, te też można powiedzieć, że jeden i drugi nie ma jakiejś takiej charyzmy osobistej. Ale pytanie, czego oczekujemy od premiera? Zresztą taka analogia do obecnych czasów. Lider partii rządzącej też dzisiaj nie jest premierem, prawda? Mówimy o premierze, ale wiadomo, że liderem ugrupowania rządzącego jest Jarosław Kaczyński. Czyli jakby no, to było pytanie o premiera. Kilka razy pewno dobrze byłoby ten podobny sondaż przeprowadzić. Wtedy może byśmy wiedzieli coś więcej, ale oczywiście domyślam się, że PSL i pan Kosiniak-Kamysz są bardzo z tego zadowoleni, no bo kto już by nie był.
Proszę państwa, widzę, że państwo dzwonią. Bardzo proszę o jeszcze chwilkę cierpliwości, bo z panem doktorem poruszymy jeszcze dwa wątki i zaraz poprosimy państwa o zdanie. Jak państwo widzą, kto państwa zdaniem powinien być liderem opozycji, czy w ogóle opozycja w tej chwili ma szansę stawić czoła partii, która dzisiaj jest partią rządzącą. No właśnie, bo tak, czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy one będą papierem lakmusowym tego, co będzie się działo na jesieni, czyli wyborów do Sejmu i Senatu?
Na pewno trudno będzie po wynikach wyborów europejskich prognozować wynik wyborów parlamentarnych na jesieni. Jednak najczęściej do wyborów europejskich, jak pokazują poprzednie lata, po pierwsze frekwencja była niższa, po drugie chodzili głównie przedstawiciele, mieszkańcy miast, metropolii, czyli odwrotnie trochę niż w wyborach samorządowych. Z drugiej strony w zeszłym roku w wyborach przecież samorządowych, chociażby w Poznaniu czy w powiecie poznańskim, frekwencja bardzo mocno skoczyła. Myślę, że te wybory prestiżowo będą bardzo ważne. Oczywiście dla rządzących ważniejsze są wybory parlamentarne, dla opozycji też, ale na dobrym wyniku można później oczywiście budować kampanię na wybory parlamentarne.
No, nikt nie chce przegrać wyborów 3 miesiące przed takimi, które decydują o tym, co się dzieje.
Oczywiście prestiżowo one są bardzo ważne. Trudno będzie na podstawie nich prognozować. Natomiast one są istotne także, myślę, że z tego powodu, że są jakby kolejne wybory, prawda? Kolejna kampania. Ta tendencja może się okazać dla jednych czy dla drugich istotna. I na co jeszcze zwrócić uwagę w przypadku wyborów europejskich? Myślę, że dla opozycji szeroko rozumianej, myślę bardziej o koalicji obywatelskiej, istotne będzie to, żeby podtrzymać zainteresowanie elektoratu, mobilizację elektoratu, która była w dużych miastach i powiedzmy w powiatach, tak, tych miejskich podczas wyborów samorządowych, no ona musi przetrwać do tych wyborów europejskich i później jeszcze do wyborów parlamentarnych.
No chociaż po tym, co było w wyborach samorządowych, trzeba przyznać, że zwycięstwo ogłosili wszyscy, więc to może tak nie zawsze jest, że...
Tak jest, oczywiście, tak wszyscy wygrali, wszyscy przegrali, prawda? Natomiast oczywiście pytanie jest takie, jakie były oczekiwania jednych i drugich, szczerze nam tego nie powiedzą.
Proszę Państwa, 618654654, gdyby Państwo chcieli wziąć udział w naszym programie, jak Państwo patrzą na zbliżający się rok 2019, czy dojdzie do zmiany na fotelu lidera w naszym kraju? No i właśnie, czy te wybory parlamentarne rzeczywiście w jakimś stopniu będą odzwierciedlać to, co się wydarzy w czerwcu, czyli wybory europejskie? Witamy pierwszego słuchacza. Dzień dobry, halo.
Dzień dobry, halo.
Halo, proszę bardzo.
Wie pan, co ja tak tutaj słucham, ja bym chciał jedną rzecz taką powiedzieć. Nie wiem dlaczego, ale tak się utarło. Ja myślałem, że Radio Poznań jednak troszeczkę inne jest niż reszta. W każdym bądź razie dzielenie głosów Polaków na PO i PiS, no to jest błąd moim zdaniem, dlatego że jest dużo partii takich, które nie mają szans jak gdyby tego, dlatego że dostać się gdziekolwiek, dlatego że PO i PiS jest jak gdyby faworyzowane w każdym tym. Ja mam nadzieję, że ludzie jednak, tak samo jak tutaj zaznaczył pana gość, przez to, że mają większą świadomość i chodzą na wybory, mam nadzieję, że frekwencja w tych wyborach będzie dużo wyższa. Znaczy, ja mówię o tych w maju i o tych we wrześniu, czy na październiku, będzie na tyle wysoka i ludzie otworzą oczy jeszcze pod tym względem, że oprócz tych dwóch wielkich partii, jakie są w Polsce, zaczną głosować na te wszystkie mniejsze. Mam nadzieję, że w końcu do władzy dojdą ludzie, dla których interes nas wszystkich, naszego społeczeństwa jest na pierwszym miejscu, tak samo jak interes Polski.
Wie pan co, to jest ciekawe, co pan mówi, bo to myślę, że przykład Kukiza jest tutaj fajnie odzwierciedla, że też bardzo wiele osób miało nadzieję z tą partią, a ta partia w tej chwili wygląda na taką, właściwie nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie, czy w ogóle pójdzie, prawda?
No to była partia jednego lidera. Przecież Kukiz miał olbrzymi sukces w przypadku wyborów prezydenckich, parlamentarnych już połowę. No i ta lista była taka eklektyczna i się tak naprawdę rozpadła.
No i właśnie teraz jest pytanie, na ile Polacy się będą obawiali, bo to też jest bardzo często stawiane w debacie publicznej, przed utratą głosu, to znaczy, że głos nie będzie miał znaczenia, że zagłosujemy na partię, która się nie dostała w ogóle, prawda?
Ludzie bardzo często nie chcą stracić głosu i głosują taktycznie, tak. Czyli no tak jak trochę na rynku mamy wiele napojów kolopodobnych, no ale generalnie wybieramy dwie marki, nie chcę ich teraz tutaj reklamować. Tak troszeczkę jest stety czy niestety w polityce, że głosujemy na silniejszego, nawet jeżeli chcielibyśmy zagłosować na jakąś partię, która ma 2-3% poparcia, ale po prostu nie chcąc stracić głosu, zagłosujemy na kogoś innego. Tutaj kazus, myślę, pana prezydenta Lewandowskiego w Poznaniu był w ostatnich wyborach podobny.
Ja panu powiem tak. Generalnie rzecz biorąc, to co pan mówi, to z jednej strony ma jakiś tam sens logiczny. Ja patrząc na przykład na swoją osobę, no to ja jestem akurat człowiekiem przekornym. Mam cechy typowo polskie, bo robię zazwyczaj na przekór. Ja panu powiem, że tak. Jeżeli chodzi o PO, to moje zdanie jest takie, że czas tej partii już minął. Kiedy Donald Tusk opuścił szeregi, zasilił szeregi w Brukseli, to po prostu ta partia zaczęła upadać, bo pan Schetyna otwierając buzię, mówiąc cokolwiek, po prostu sobie z siebie robi pośmielisko, tak samo jak pan Petru. Jeżeli chodzi o PiS, to ja panu powiem tak. Przez kupę czasu Polakom był obrzydzany PiS, że oni są tacy, owacy i tak dalej, straszyli tym PiS-em i tak dalej. I nagle co się dzieje? 3 lata rządzą, gorzej nie jest, lepiej dla niektórych na pewno, bo tam powiedzmy sobie uruchomili te programy prospołeczne, troszeczkę dali odetchnąć tym ludziom. Jeżeli jest jakaś akcja typu na przykład teraz te ceny prądu, ten pakiet klimatyczny i tak dalej, to nagle wyczarowują, że się da coś zrobić, żeby jednak temu przeciętnemu Kowalskiemu jakiś tam powiedzieć. Ja nie mówię, bo ja nie jestem ani za Pałacem, ani PiS-em. Ja jestem typowo narodowcowcem, wolnościowcem. Ja bym tutaj szedł w tym kierunku, że mówię, dla mnie, ja panu powiem tak, jeden głos nic nie znaczy, ale jak powie to 20 milionów ludzi, to wtedy mamy tak, jak mamy, tak?
No, tylko jak zrobić, żeby te 20 milionów powiedziało to samo? To
była taka kampania profrekwencyjna chyba w 2007 czy 2010 roku. Właśnie jeden głos nic nie znaczy, a zgadzam się, że ja profrekwencja wyborcza to jest...
Tu patrząc nawet na teraz na wybory samorządowe, które były no już w zeszłym roku, tak? To ja panu powiem, że ludzie sami z siebie, jeżeli będą chcieli nakręcić całą spiralę frekwencyjną, to zrobią. Po prostu ludzie społecznie powinni zachęcać ludzi do głosowania i tak dalej. Najgorsze jest to, że ogół społeczeństwa jest tak zabiegany, zalatany i tak dalej, że on nie ma czasu na zapoznanie się z programem. A program wyborczy to jest wszystko takie suche te. Na przykład dla mnie największym absurdem jest to, jeżeli 3 lata temu, czy tam 4 lata temu, już teraz rocznikowo patrząc, to on mówi, że 500+ jest nierealne, bo nie będzie na to pieniędzy. I nagle urwa się pani Kowalczowa jak choinki i twierdzi, że to oni załatwili 500+, bo oni na to fundusze, a mówili co innego. Dla mnie to jest po prostu nonsens. Ja mam takie czasami wrażenie, że polityk to jest taka osoba, która myśli, że reszta społeczeństwa jest 2 razy głupsza od niego, a to jest błąd.
Bardzo panu dziękujemy i tą puentą może na razie zakończymy, bo to bardzo ciekawa. Panie Jerzy, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu. No ja mam takie 3 aspekty tej sprawy. Pierwsza rzecz to sondaże. Ja w sondaże nie wierzę i dziwię się, że to w ogóle jest, istnieje jeszcze taka instytucja, której wyniki tam specjalnie nie odzwierciedlają sytuacji. 2, to nie mamy przywódcy takiego ani po jednej, ani po drugiej stronie takiego charyzmatycznego, który byłby przekonywującym dla społeczeństwa. Dla społeczeństwa, dla którego chcieliby coś zrobić. I teraz ten okres przed wyborami, czy majowymi, czy jesiennymi, to będzie przeznaczony przede wszystkim na to, żeby pokazać się, czy są oni zdolni do pojednania Polaków, czy będą dążyli właśnie do tego, żeby dowieść, że zgoda buduje, czy będą, każdy będzie starał się indywidualnie iść drogą albo sukcesu, albo drogą negowania. Także ja będę się też tym...
Panie Jerzy, ja chyba jestem pesymistą w tej kwestii raczej. Myślę, że będzie ostrzej, bardzo ostrzej.
No z marketingu mówi się o unikalnej ofercie sprzedaży i jeżeli partie by się nie różniły, to na kogo mielibyśmy głosować? To często jest tak, że jak doskonale wiemy, ci politycy znają, mówią sobie cześć poza anteną, a na antenie walczą jak te 2 koguty. Właśnie po to, żeby ludzie widzieli tą różnicę. Jeżeli jeden powie A, drugi musi powiedzieć B. I kiedyś taki polityk z lat 90. jeszcze już dzisiaj były polityk powiedział, że kiedyś powiedział pozytywnie coś o swoim konkurencie politycznym i przez swojego doradcę został zrugany, bo on nie może powiedzieć nic pozytywnego. No niestety to tak jest.
No więc martwi mnie ta negatywna kampania wyborcza, ten negatywny profil, bo to do niczego konkretnego nie prowadzi. A na zakończenie powiem, że dla mnie niedemokratyczną rzeczą są tak zwane progi wyborcze, które uniemożliwiają właśnie dojście do głosu tym mniejszym, tak. ale konkretnym, mającym konkretne jakieś programy partii.
Panie Jerzy, bardzo panu dziękuję, bo właśnie wprowadził pan kolejny wątek, o którym chcieliśmy porozmawiać, bo też poprzedni słuchacz o tym mówił, czy o małych partiach, które ja pamiętam wtedy, zdaje się, że to był taki okres u mnie przed studiami w szkole średniej i strasznie narzekaliśmy wszyscy na to, że jest tych partii 300, zdaje się, wtedy tam było.
Tak, Tak, do 350 doszło, była Portia.
W pewnym momencie, tak.
Polska Partia
Przyjaciół Piwa. No, partii było naprawdę bardzo dużo i właśnie wszyscy mówili, no nie lepiej, gdyby to było tak, że z tych partii, nie wiem, 3-4 i będzie taki, po pierwsze, czytelniejszy wybór, no i będzie łatwiej wybrać i będzie łatwiej rządzić. Bo przecież to był okres, kiedy żaden rząd nie był w stanie wytrzymać 4-letniej kadencji.
Jeśli chodzi o te partie, tam zmieniono ustawę. Wcześniej wystarczyło 15 osób i dlatego tych partii było tak dużo. Potem te progi zmieniono i rzeczywiście liczba partii spadła. Natomiast tak by, liczba partii to jest jedna, a kwestia progów wyborczych. No one są praktycznie we wszystkich państwach demokratycznych. No to jest wybór pomiędzy, oczywiście najbardziej demokratyczną, można powiedzieć inaczej. Bez progów wyborczych Sejm najlepiej by oddawał rzeczywiste podziały społeczne. Tylko, że w 91 roku, kiedy były pierwsze wybory do parlamentu i nie było progów, mieliśmy 26 albo 7 ugrupowań i jak to Polacy nie byli w stanie się dogadać. Tak? To jest coś takiego, pytanie, jak wysoki jest ten próg. Ale próg jest po to, żeby spowodować, że w parlamencie no, będzie możliwość stworzenie stabilnej jakiejś większości. Prawda? Tu mamy dwie wartości. Pełną reprezentację. Oczywiście najlepiej reprezentację podziały społeczne, poparcia będzie oddawała ordynacja proporcjonalna, bez progów, no ale z drugiej strony, no, po wyborach musi być też jakaś większość, no
właśnie,
która... I potem mamy progi, potem mamy system Donta, przeliczania głosów, żeby można było stworzyć większość. Także tutaj, no trzeba znaleźć jakiś kompromis.
No tak, to tak z demokracją, że wcale nie jest zdalna, ale nic lepszego
ale po to
nie
jest,
wymyślił,
tak?
Prawda?
O to chodzi.
Tak samo system Donta też raczej niestety nikt lepszego nic nie wymyślił, chociaż są różne systemy. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo.
Rafał z tej strony.
Dzień dobry, panie Rafał.
Poznania.
Dzień dobry.
Generalnie to słucham od dłuższego czasu tej debaty i ja jestem poglądów prawicowych, natomiast nie sądzę, żeby PiS ani PO miały takie stricte prawicowe poglądy. PiS oddalił się od prawicowych poglądów na tyle, że stwarza w Polsce totalny socjalizm. Natomiast PO próbowało wykupić, znaczy wyprzedać cały jakiś tam państwowy majątek. I myślę, że warto dać szansę właśnie tym mniejszym wszystkim partiom. I do wszystkich słuchaczy warto zastanowić się nad... Warto się zastanowić nad taką opcją, która jest może jeszcze nieznana przez innych ludzi.
No właśnie, zastanawiam się, co on powie.
Nowa? Generalnie zachęcam do wyszukania frazy hashtag R i to jest taka, przynajmniej w teorii ma powstać koalicja taka prawicowa, która jest kierowana przez prawicowców i to jest taka rewolucja Mariusza Max Kolonko.
O. No, właśnie się zastanawiam, co pan powie, dlatego że o ile po lewej stronie strony politycznej można powiedzieć, że pewne zaczątki są nowych partii, bo
Robert Biedroń
głównie, tak? Myślę, że to po lewej stronie rzeczywiście się coś dzieje, to po prawej właściwie taka cisza, prawda? PiS jakby zmonopolizował ten rynek prawej strony politycznej, prawda?
Taką miał strategię.
Natomiast, tak jak mówię, no, PiS stał się bardzo socjalistyczną partią, która jest skierowana na rozdawnictwo. Znaczną część elektoratu sobie PiS kupił programami 300+, 500+ i tak dalej. Natomiast nie twierdzę, że to jest złe, bo pomagać należy, ale myślę, że w troszeczkę innej formie i na przykład partia Kukiz15 w połączeniu z innymi stricte prawicowymi gdzieś tam partiami, dokładnie, miałaby jakiś konkretny, ściśle określony program i mogliby naprawdę zdziałać dość dużo. Na rzecz dobra Polaków.
Bardzo panu dziękuję. Ciekawy głos z prawej strony sceny politycznej. Jeszcze jeden telefon. Halo, witamy.
Witam, Piotr z tej strony.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry.
Takie pytanie troszeczkę może odbiegające od przedmówcy, a czy mogą panowie mi wytłumaczyć, czy w innych krajach jest tak jak w naszych, że na przykład na wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju, mają Polacy czy ludzie narodowości polskiej mieszkający za granicami naszego kraju.
Oj, to pan otworzył teraz.
To kwestia obywatelstwa, prawda? To jest jakby dzisiaj kluczowe. No, nie da się inaczej stworzyć, myślę, prawa do głosowania, jak przez obywatelstwo. Tutaj kwestia zamieszkania, możemy o tym rozmawiać, natomiast no, głosują obywatele danego państwa.
Jak ma pan paszport polski, to pan może głosować na... No, wyborach samorządowych nie akurat.
Ale... Samorządowych nie, ale to jest wspólnota lokalna, to jakby tak, tutaj chodzi o kwestię miejsca
ale
zamieszkania.
Ale na prezydenta Rzeczpospolitej czy na posłów to już tak.
A w europejskich możemy po paszporcie europejskim, prawda? Bo nasz paszport powoduje, że mamy obywatelstwo w tym sensie podwójne, że mamy Polskę i Unii.
Myślę, że ta dyskusja, ten temat, który pan poruszył, też kiedyś bliżej wyborów, być może się nim zajmiemy, bo rzeczywiście sprawa jest dosyć interesująca. 618-654-6543. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, też słucham u państwa audycji.
Bardzo się cieszymy.
Parę chwil wcześniej była wypowiedź odnośnie właśnie produktów kolopodobnych i porównanie do partii. Ja chciałbym porównać to, myślę, do rynku elektroniki, a dokładnie do rynku smartfonów. Na naszym rynku, powiedzmy, najbardziej utartymi firmami są dwie.
Tak, bez nazw, bardzo dziękuję.
Jest wiadomo jaka nazwa, z jednej strony i druga, natomiast wyrobił się też trzeci konkurent z Chin, który obecnie idzie na lidera. Natomiast no, nie idzie na lidera poprzez to, że jest tani i tak dalej, tylko przede wszystkim dzięki reklamom. Chociażby Robert Lewandowski tutaj reklamuje ich produkty. Ale też kolejną kwestią, która tutaj jest, to jest właśnie to, że oni robią dobre te produkty.
A do polityki pan jest w stanie nawiązać?
Tak, właśnie. Chodzi mi po prostu o to, że swego czasu telewizja tutaj, która wydaje fakty, promowała partię Ryszarda Petru. Nawet było fantastyczne takie ujęcie z Poznania zresztą, kiedy to Ryszard Petru przemawiał do swoich tam wyborców. No i ujęcie z TV, no wiadomo jakiej stacji, pokazywało ogrom ludzi, natomiast ujęcie z góry, z rynku pokazywało, że tych ludzi była garstka. Do czego zmierzam? Do tego, że po wyborach partia Nowoczesna była kreowana przez różne media jako taki lider opozycji, gdzie tak naprawdę mała ilość osób wiedziała, że partia liczyła raptem z 40 posłów, ale była tak po prostu nakręcana. I analogicznie do tej kwestii, ja mogę chętnie zagłosować na kogoś, tylko kwestia jest tego typu, że nawet te alternatywne partie, jak właśnie Petru, który się później skompromitował, czy Kukiz, który swoimi tam decyzjami i zachowaniami doprowadził do takiej sytuacji, jakiej doprowadził, pokazuje, że nawet dobra reklama partii nic nie daje, jeżeli nie ma się żadnego pomysłu.
Zaplecza, tak. Znaczy do pewnego momentu tak, chyba działa tak zwany PR polityczny, natomiast tak, później to już...
Znaczy on działa, Gorzej się przełoży przeprowadzić propagandę. Natomiast w przypadku Nowoczesnej to jest kwestia, kto zostanie liderem. Tutaj pan słusznie z jednej strony mówi, że są też inne produkty, no ale właśnie wybieramy z tego, co jest na rynku. Na rynku politycznym mamy takie ugrupowanie, jakie mamy. Mówię, jeżeli
tak,
ktoś komuś się nie podoba...
Tak, takim nowoczesnym, nowym tworem, tak
no miała być nowoczesnym wydaniem Platformy Obywatelskiej.
A to były te osoby, które były niezadowolone, że Platforma poszła w kierunku bardziej, powiedzmy, socjalnym, a nie liberalnym, tak upraszczając.
Tak, dokładnie. I skończyło się to, jak skończyło, bo partia nie miała żadnego pomysłu na siebie, więc to, co ja mogę apelować do partii, no to przede wszystkim budżet na reklamę, czyli wsparcie jakichś sponsorów, a w drugiej oczywiście kwestii, no sensowny program wyborczy, bo
bardzo panu dziękujemy.
Jeżeli to się nic nie zmieni, to będzie jak będzie. Pozdrawiam.
Bardzo panu dziękujemy. No właśnie, teraz się chciałem zapytać pana doktora o rozdrobnienie sceny politycznej po lewej stronie. No bo chociażby od tej partii, o której w tej chwili mówiliśmy, czyli partii Ryszarda Petru, tej nowej zresztą, bo Nowoczesna w zasadzie trudno powiedzieć, czy jeszcze jakoś tam funkcjonuje. No, struktury są, prawda, ale
są, tylko
w sondażach bardzo słabo
jeszcze do jednej rzeczy
wygląda. Dochodzi do tego Robert Biedroń, więc bardzo podobny, można powiedzieć, elektorat, chociaż bardziej idący w stronę, mam wrażenie, obyczajowości być może. Natomiast Co jeszcze nam po lewej stronie no, zostało? SLD, któremu znowu może się nie udać przekroczyć 5-procentowego progu.
Na samorządowych troszkę się odbili, można powiedzieć, tak? Minimalnie. Zaistnieli może, prawda? No
właśnie.
Wiadomo, że czym więcej...
Czy nie za dużo, tak?
O. Czym więcej... sukces Prawa i Sprawiedliwości, czy też koalicji w 2015 roku był przecież sukcesem zjednoczenia. Tutaj pan mówił odnośnie, czy coś jest jeszcze po prawej stronie. Taka strategia PiSu Jarosława Kaczyńskiego od dłuższego czasu była taka, żeby po prawej stronie nic nie było. No, po prawej stronie tak naprawdę są tylko narodowcy. Prawda? A teraz ostatnia chociażby decyzja, żeby powołać jednego z byłych tak, czy działaczy na wiceministra, myślę, że jest takim taktyczną próbą jakoś zagospodarowania tego środowiska. Natomiast po lewej stronie, czym więcej ugrupowań, ja bym tak podzielił to mimo wszystko na opcję rządzącą i powiedzmy ugrupowania opozycyjne, no czym więcej na lewicy, tym rozkładają się głosy. Tak, a system Donta, o którym pan mówił, on premiuje ugrupowania duże. Także jeżeli opozycja, użyjmy tego słowa, chce powalczyć na jesieni, bo to głównie o to chodzi, bo w przypadku wyborów do Europarlamentu tam jest zupełnie inna ordynacja i ta premia za jedność raczej nie będzie występowała zbyt mocno. Natomiast na jesieni jak najbardziej tak. Jeżeli nie pójdzie jakoś zjednoczona, no to nie wygra. No, przecież my mówimy Platforma, przecież startowała Koalicja Obywatelska. No, Nowoczesna też nie ma... Dlaczego tych partii nowych też ma? No, troszeczkę scenę polityczną zabetonowały kwestie finansowe. Mamy finansowanie partii z budżetu i partii mają pieniądze. Znaczy nowe ugrupowanie musi mieć pieniądze. Nowoczesna ma problem, bo ze względów tam technicznych tam okazało się, że straciła pieniądze z budżetu państwa, bo tam mózg przelew ze złego konta. Więc ma tutaj niewielkie możliwości. No teraz to są... Pamiętajmy też, że liderzy polityczni mają swoje własne ambicje osobiste i to często one szkodzą ugrupowaniu. Tak? To nie, polityka nie jest zawsze racjonalna, może często nie jest racjonalna, jest emocjonalna. Dlaczego? Zobaczmy, dzisiaj racjonalne było zjednoczenie, powiedzmy, tej Zjednoczonej Prawicy. No przecież swego czasu Zbigniew Ziobro też wyszedł z PiSu i potem wrócił, prawda? Jako trochę może syn marnotrawny, ale no, cel było zwycięstwo wyborcze. Jeżeli partie rzeczywiście... Partie są dzisiaj trochę takimi korporacjami, można powiedzieć, niestety, wewnętrznie wcale nie za bardzo demokratycznymi, jeśli chodzi o wybory liderów i tak dalej. Natomiast to chodzi o efekt, jeżeli celem jest zwycięstwo wyborcze, tak? Co jest celem polityka.
Tak sobie pomyślałem, jak pan to analizuje, to przyznam siebie, że taka myśl mi przez głowę przeszła, że w tej chwili głowy Polaków są rozemocjonowane polityką, a do tego trzeba podchodzić na bardzo chłodno chyba. Tak? Trzeba zupełnie racjonalnie, to znaczy do bólu wręcz racjonalnie odłożyć wszelkie swoje jakieś emocje związane z polityką, no bo wtedy jak się tak myśli emocjami, to można szybko.
Ale jesteśmy ludźmi, tak? Wydaje się, że emocje, jest ta książka Potęga irracjonalności. Autor stwierdzał, że tak nami rządzą emocje w dużej mierze i myślę, że w polityce
tak, ale analizując to jednak trzeba spróbować racjonalniej. To nam, mam nadzieję, się dzisiaj, proszę państwa, udaje. I jeszcze na sam koniec, gdyby ktoś chciał zadzwonić, to proszę bardzo, 618654654, co nas czeka w polityce w 2019 roku, w dużej polityce. No i jeszcze pytanie kluczowe, być może dla opozycji, czy Donald Tusk zechce w jakiś sposób powrócić do polityki. Jemu się kończy ta kadencja.
Na pewno
w grudniu, tak?
Tutaj teraz na 11 listopada, prawda, były takie przebłyski. No, skończy się kadencja i co dalej? Tutaj mówiono, że nie ma lidera, tak, nie ma osoby charyzmatycznej po stronie opozycyjnej. No, co by nie powiedzieć o Donaldzie Tusku, on tą charyzmę miał, tak? Przez te lata, powiedzmy od 2005 roku, od tej podwójnej porażki na wyborach prezydenckich i parlamentarnych, wówczas z Lechem Kaczyńskim i z Prawem i Sprawiedliwością, on się bardzo dużo nauczył. To chodzi o to, tutaj często mówi się o polityce, ale chodzi o ludzie. Dlaczego Nowoczesna się nie udała? Moim zdaniem, bo ludzie, tak, nie byli przystosowani, nie mieli pewnych umiejętności, nie potrafili sobie w tej polityce po prostu poradzić. Z drugiej strony, jak spojrzymy chociaż na naszych zachodnich sąsiadów, czy nawet na Stany Zjednoczone, no ta scena też tam, można powiedzieć, jest zabetynowana, ale fakt, że są stabilne partie polityczne, to wcale nie jest samo w sobie czymś złym. Myślę, że bardzo ważna jest kwestia ludzi. No niestety niektórzy zwracają uwagę, że jak ktoś chce być dobry lekarz, dobry prawnik, nie idzie do polityki. Po co mu to? Mniej zarobi, jeszcze będą opisywać go w tabloidach, nie będzie miał życia prywatnego. Czyli problem jest też, kto do tej polityki tak naprawdę idzie.
Czyli jakości polityków.
No, niestety. Ja nie chcę, nie jestem zwolennikiem tej koncepcji, że do polityki idą ci, którym się nie udaje w życiu zawodowym.
To nasz słuchacz, który któregoś dnia zwrócił na to uwagę, że akurat z Wielkopolski w tych pierwszych wyborach w 89 roku bardzo dużo było osób z Wielkopolski, bardzo, że tak powiem, wysokie stanowiska zajmowali, a potem jakby to się skończyło. No w zasadzie mieliśmy tylko minister Łybacką z ministerialnych TEK.
No, tak, Janę Suchocką chociażby, prawda?
No tak, ale no i to się w latach 90. skończyło właściwie, no więc witamy słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
przyszły rok, no ja mam nadzieję, że to, co mamy w tej chwili od 4 lat się zakończy, bo ostatnia nominacja na wiceministra narodowca, rasistę, homofoba świadczy, w jakim kierunku ta władza idzie. Człowieka o totalnie antyeuropejskich poglądach, antyeuropejskich wartości, nieszanujący, to jest po prostu żenada i obraz upadku tej władzy. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo?
Ja mam po tym wszystkim taki komentarz na koniec. Jestem bardzo spokojny. Dopóki będzie rządził pan Jarosław Kaczyński, możemy być spokojni. Prawda i uczciwość i jakość zawsze się obroni. Dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję i proszę posłuchać. Dwa telefony z zupełnie przeciwległych krańców naszej sceny politycznej i to bardzo mnie cieszy, że państwo potrafią ze sobą w jakiś sposób dyskutować i rozmawiać. Możemy się różnić, ale róbmy to w sposób kulturalny.
No jeszcze właśnie... jedną rzecz tylko powiem, bo a propos tych różnic. Kampania wyborcza ma swoje zasady i to, że w czasie kampanii wyborczej ona ma charakter negatywny, spójrzmy na przykład te Stany Zjednoczone, czy na niektóre, nie wiem, Wielkie Brytanie. W kampania wyborcza rządzi swoimi prawami, tam jest kampania negatywna, czyli krytyka przeciwników, to jest rzecz normalna. To chodzi o to, żeby po kampanii można było wspólnie pracować, tak, i tworzyć pewne projekty, bo to jest zupełnie co innego. Zawsze mówię, oczywiście teraz mamy Donalda Trumpa, ale zazwyczaj jednak ci kandydaci, pierwsze przemówienia prezydentów amerykańskich, czy też tych, którzy przegrali, to jest podziękowanie swoim kontrkandydatom. Tak? Zwycięzca zawsze mówi w pierwszych słowach dziękuję temu, którego pokonał, a przegrany zawsze gratuluje zwycięzcy. Hillary Clinton też była na spotkaniu u Donalda Trumpa później po wyborach. Prawda? Czyli jakby kampania wyborcza ma swoje reguły, ona się powinna skończyć i potem niestety jeszcze, albo wtedy, znaczy wtedy musi potem, ludzie muszą współpracować. A to problem jest... w tym, jeżeli to się nie udaje.
No, u nas chyba się średnio udaje.
U nas się średnio udaje,
ale... Być może wynika to z tego, że rzeczywiście to, o czym pan mówi w Ameryce, to jest pytanie, co jest prawdziwą polityką. Czy to, co jest w czasie kampanii, czy to jest po kampanii, kiedy podajemy sobie
po
ręce?
Po kampanii. Tak, no dzisiaj wygrywa się dzięki marketingowi politycznemu. No, dzięki środkom, dzięki pieniądzom, dzięki umiejętnościom retorycznym, przekonywaniu, programowi oczywiście też, to co PiS wygrał w dużej mierze tym programem społecznym, socjalnym. I to się sprawdza, ale oprócz tego, że ludzie chcą mieć określone socjalne i społeczne dobra, no to jest też kwestia symboliczna. I tutaj myślę, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory na jesieni, to wygra dlatego, że rzeczywiście Polacy uznają, że ważniejsze są kwestie socjalne, ale z drugiej strony pewne ruchy związane chociażby z sądownictwem, pewne działania na arenie międzynarodowej, no mogą być odebrane przez ludzi negatywnie. A wyborcy wcale są bardzo wdzięczni. Przyjęli 500+ jest i będzie, tak? I to nie znaczy, że zaraz podziękują jeszcze w kolejnych wyborach tej partii. Na pewno będzie ciekawie, będą to ciekawe czasy, ciekawy rok nas czeka, żebyśmy tylko na koniec tego roku nadal mogli sobie podać rękę. Myślę, że to jest najważniejsze.
Tak, tego państwu bardzo serdecznie życzymy. Dr Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odsyłam na stronę radiopoznań.fm. Tam w tej chwili można sobie już wpisywać. Dziękuję państwu bardzo za dzisiejszy program. Dziękuję za wszystkie telefony. Życzę udanego weekendu i udanego roku oczywiście tak. W kwestii polityki, żebyśmy rzeczywiście nadal potrafili ze sobą rozmawiać.
Wojciech Chmielewski.
Bardzo dziękuję państwu. To była audycja W Środku Dnia.
W Środku Dnia.